ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
W spisie treści RMF Classic Dorota Kotas, cześć.
Cześć.
Drugi raz się spotykamy. Pustostany, twój debiut literacki i wiele, bo to jakich nagród? Literacka Nagroda Gdynia, Nagroda Konrada, no i teraz druga książka. Od razu możesz ze swojej książki wykreślić, jak będzie następne wydanie, słowo nikomu się nie spodoba. Może nie wszystkim, ale rzeczywiście, powiem ci, jak rozmawiam z autorami, z pisarzami, to często mówią, że jest taki mit wśród piszących, że a ta druga książka, to ojej, to się nikomu nie będzie podobać, to będzie nieudane i tak dalej, i tak dalej. Ulegasz takiej presji? Naprawdę był w tobie taki stres?
Ja się na tym nie znam, bo dopiero zaczynam być pisarką, ale wszyscy mi tak mówili rzeczywiście i jakoś straszyli mnie tą drugą książką. A wczoraj w ogóle ukazała się taka recenzja w dwutygodniku, recenzja Cukrów, i Sośnicki pisze o tym, że jeśli napisanie drugiej książki jest tak trudne, to może najlepiej napisać drugi raz pierwszą. I jakoś też wydało mi się to takie w sumie trafne, że ja nadal trochę z tego uczę. Jeszcze nie wiem tak do końca, jak powinna wyglądać jakaś wzorcowa książka, co zrobić, żeby wszystkim się spodobała. Próbuję to tak wyczuć intuicyjnie.
Od razu wykreślamy słowo powinna. Ja też czytałam te recenzje. Właśnie miałam cię o to zapytać. I czy ty się tym przejmujesz?
Recenzjami? Mhm. Trochę tak, a trochę nie. Bo wiem, że te recenzje też wszyscy czytają, że nie tylko ja je przeczytam, tylko to jednak dociera do ludzi i wiele osób na podstawie recenzji decyduje o tym, czy przeczyta jakąś książkę, czy w ogóle nie i czy ją skreśli, nawet nie sprawdzając, co czym jest. No i wydaje mi się, że są takie miejsca, w których recenzje są naprawdę znaczące. Dwutygodnik jest na pewno jednym z takich miejsc, które są bardzo, bardzo szanowane i recenzje są takie naprawdę na poziomie, są bardzo wnikliwe. No jednak jest takie ryzyko, że gdzieś przeczyta moją książkę i wytknie mi wszystko i zauważy wszystkie niedociągnięcia, jeśli to jest recenzja kilka stron.
Jak przeczytałam tę recenzję, to pomyślałam, naprawdę, mówię to szczerze, jak dobrze, że nie jestem recenzentką. Bo ja nie jestem recenzentką, ja jestem czytelniczką i jestem promotorką książek i o nich opowiadam. Oczywiście, że mówię, co myślę. Na antenie RMF Classic możesz spodziewać się samych dobrych rzeczy. Ja jestem zachwycona twoją książką i w ogóle twoim podążaniem za twoim jakby stylem myślenia. I teraz po kolei. Tamtą książkę pisałaś jak to w pozycji nieboszczyka. A jak było z tą? Chodzi mi o jakby proces powstawania tej książki i gdzie ją pisałaś, czy też najpierw ją sobie ułożyłaś w głowie, potem spisywałaś, jak to tutaj wyglądało?
Chyba napisałam to, co chciałam i na pewno ułożyłam ją sobie najpierw w głowie. Pisałam ją w takim starym fotelu, który znalazłam na śmietniku na Solcu i na stole, który miał tylko dwie proste nogi, a z jednej strony opierał się o ścianę. No i pisałam ją przez miesiąc, ale też prawda jest taka, że w bardzo takim intensywnym rytmie po kilkanaście stron dziennie i postanowiłam po prostu za dużo się nie zastanawiać, żeby to nie było jakieś drętwe, wystylizowane i dopracowane w każdym szczególe, tylko żeby po prostu było takim myślobiegiem i żebym nie zdążyła zacząć się tego wstydzić. Po prostu chciałam to napisać, żeby było już zrobione i napisać to tak, jak jest.
Wiem, że gdyby był gatunek literacki depresja, to byś napisała depresję, ale tak mogę to zakwalifikować jako opowiadania. Jak ty o tym myślisz?
Bo myślę, że to jednak ma jakiś taki logiczny ciąg, że widać w tym jakiś proces, który się dzieje. Ale wiem, że prawie wszyscy czytają to fragmentami i prawie wszyscy zaczynają od ostatniego rozdziału z tego, co różne osoby mi piszą. I na pewno da się to też czytać w tych miejscach, w których się akurat otworzy, bo jest tam dużo jakichś anegdot, jest tak naprawdę jakaś historia, do której kontekstem jest inna historia, do której kontekstem jest jeszcze jakaś historia i jeszcze jakieś inne skojarzenie. No i myślę, że z tych fragmentów i z takich małych cząstek też da się coś z tego wziąć.
Tylko powiedz, jak ty, czy myślisz o tej książce jako opowieści, czy o opowiadaniach?
Nie, myślę o niej jako opowieści.
Mm-hmm. Bo ja właśnie, widzisz, i tu znowu jestem wyjątkiem albo w ogóle ogóle nie wyjątkiem, kimś bardzo typowym, bo ja sobie nie wyobrażam zacząć czytać od ostatniej strony, więc przeczytałam ją od pierwszej do ostatniej. I można to tak traktować i tak, więc zrobiłaś coś takiego, że niektórzy na pewno będą pisać w recenzjach, że są to opowiadania, niektórzy, że jest to powieść, dlatego ciebie pytam, bo bardziej bym się skłaniała ku temu, żeby pisać, że jest to powieść, bo rzeczywiście, jak przeczytam to od początku do końca, mam tutaj historię. I ta historia, nie zadam ci pytania, uwaga, ile narratorki jest w autorce, to już wiem, że pół na pół. To jest książka o tobie, ja mogę tak powiedzieć, że to jest książka o tobie i twojej historii. Ty ją zaczynasz dużo, dużo wcześniej, ale mam na myśli jakby powstawanie tej książki, jak miałaś 11 lat. Wiesz, do czego nawiązuję.
Tak, że częściowo sięgnęłam po jakieś archiwalne teksty z bloga, które pisałam jako dziecko i starałam się trochę odtworzyć takie emocje, które towarzyszyły mi w tamtym czasie.
Mogę tak mówić, że to jest książka o tobie?
Tak, zgadzam się.
Jeżeli coś jest oczywiście kreacją, no to jest normalne, jesteś pisarką, ale będę mówić o tym jako właśnie książka o tobie. I poruszasz, myślę, że to też będzie takim, wiesz, takim punktem przyciągającym do tej książki, bo ludzie uwielbiają, jakby to nazwać, jak Jacek Poniedziałek wydał teraz książkę i napisał, że jest, prawda, ćpunem i alkoholikiem, to wszyscy kupują książkę, bo
jest o problemach, tak?
Dokładnie. A ty piszesz tutaj o problemie i o chorobach psychiatrycznych. Dorota Kotas, pisarka, feministka, dziewczyna, wynajmująca mieszkania, ale też chora psychicznie, że tak nazwę to brutalnie.
No tak, ale myślę, że depresja jest już tak powszechną chorobą i tak powszechnym stanem, że chyba każdego nawet, nie wiem czy każdego, ale bardzo wiele osób dotyka w którymś momencie życia. Różnie, że to jest jakiś rozciągnięty stan.
Myślę o autyzmie.
Myślę, że to jest po prostu jakiś inny sposób działania, albo nie zaklasyfikowałabym tego jako jakiegoś schorzenia, bo nie cierpię z tego powodu, ani nie sprawia mi to bólu i nie mam z tym jakiegoś strasznego problemu, ani też nie da się tego wyleczyć. No bo to nie jest choroba, tylko po prostu jakiś inny sposób widzenia świata.
W takiej powszechnej świadomości, jak słyszymy autyzm, to myślimy choroba.
No to jest spektrum autyzmu, które obejmuje bardzo różne rzeczy i no może się objawiać na bardzo różne sposoby, że u każdego może być trochę inaczej i u każdego może być to jakby trudniejszym, bardziej zaburzającym rzeczywistość, no nie wiem, filtrem, a u innych osób może bardzo mało przeszkadzać, a nawet trochę pomagać w życiu i w tym, co się robi. Sama nie wiem, jak to nazwać, ale jest to po prostu jakiś inny sposób widzenia i inny sposób odczuwania. No i u mnie to polega na tym, że jakoś trudno jest mi obcować z ludźmi, trudno jest mi uczestniczyć w takich sytuacjach towarzyskich i bardzo często ich nie rozumiem. No i chyba jakoś mam gdzie indziej położone punkty ciężkości, kiedy coś przeżywam, że skupiam się na jakichś wrażeniach, a niekoniecznie na tym, co się realnie dzieje i jakie są fakty.
Czy ty przez to czujesz się, jakby to nazwać, gorsza albo bardziej wykluczona?
Chyba przez to nie, ale na pewno stwarza mi to kilka różnych problemów, na przykład trudność w pracowaniu w jednym miejscu przez długi czas. Ale wydaje mi się, że ja mam na to jakieś swoje sposoby, że to jest możliwe, żeby je znaleźć i żeby po prostu mieć taki tryb życia, który sprawia, że jest nam dobrze. No ja po prostu mam jakieś swoje metody. Dużo czasu spędzam w domu, staram się nie przebodźcowywać, nie robić i nie brać na siebie zbyt dużo jakichś zadań. No i przetwarzać to, co przeżywam na przykład pisanie.
Jak przeczytałam tę książkę, to troszkę się zdziwiłam, nie wiem czy zdziwiłam, tylko podziwiam cię też za odwagę, bo piszesz tutaj o mamie, w ogóle o rodzinie trudne rzeczy. Czy ty się nie boisz reakcji swojej mamy, mimo że napisałaś prawdę, mimo że to się wszystko trzyma faktów, mimo że ja to rozumiem i mimo że w wielu domach tak jest, to nie boisz się reakcji?
Bardzo się boję, ale nie wiem, kiedy myślę o najgorszych rzeczach, które mogłyby się stać, bo zawsze w ten sposób myślę, to jest trochę tak, że cały czas spodziewam się czegoś strasznego i że zdarzy się coś okropnego i że wszyscy będą mieli wobec mnie jakieś oskarżenia. No i tak naprawdę, nie wiem, trudno, może się tak wydarzyć, ale ta książka już jest. No i tak, napisałam jakąś prawdę, która jest moją prawdą, może ktoś ma jakąś inną, no i trudno.
Pokazujesz swoją wrażliwość tutaj.
Ale ja też nie robię tego z jakimś poczuciem wyrzutu, albo z jakimś rozgoryczeniem i taką niezgodą na to, że nie mogę cofnąć czasu i że strasznie żałuję, tylko po prostu traktuję te wszystkie sytuacje jak taki materiał literacki i używam ich do tego, żeby napisać dobrą książkę. No i po prostu jest jakiś zasób, który mam i jakoś nie zatrzymuję się też na tym starym życiu, tylko jestem teraz nową osobą i no jest już inaczej, jestem od tego oddzielona.
A powiedz, traktujesz to też jako materiał literacki, to jedno, a czy traktujesz też wypisanie tego jako swojego rodzaju katarzis, czy w ogóle nie?
Jeszcze nie wiem, po prostu miałam ochotę o tym napisać.
Bardzo dużo w twojej książce jest zwierząt.
To prawda. U mnie w domu zwierzęta też są częścią rodziny i no ja nie widzę jakiejś strasznej różnicy pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Może rzeczywiście nie umiemy ze sobą rozmawiać, tak dosłownie, no zwierzęta są moimi bliskimi osobami. Mieszkam z nimi, razem jemy, śpimy i dzielimy dom, więc myślę, że to bardzo, bardzo dużo znaczy.
U pani Ireny to było, że koty jadły z miseczek na stole?
Oczywiście. I nie można było iść spać, dopóki wszystkie koty nie wróciły na noc do domu.
Już ją lubię. Zresztą powiem ci, że po przeczytaniu tego całego rozdziału, bo opisujesz właśnie miejsca, w których mieszkałaś i niesamowite są te historie też, to od razu sobie sprawdziłam, musiałam wygooglać panią Irenę i rzeczywiście nie natrafiłam tylko na te nekrologii, o których piszesz.
I w nekrologach pojawia się, że zmarła pani Irena, miłośniczka zwierząt.
Tak, tak.
Nie żyje. Zawód albo jakieś tytuły naukowe, tylko z nim miłośniczka zwierząt.
A jak do niej trafiłaś?
Ogłoszenie na Gumtree. Po prostu szukałam jakiegoś miejsca, do którego mogę się wyprowadzić w Warszawie i najlepiej takiego, za które nie trzeba płacić. Nie miałam pieniędzy, chciałam wyprowadzić się z domu, więc tak to wyglądało. No a pani Irena po prostu traktowała takie studentki jako źródło rozrywki. No i gromadziła te studentki w swoim domu i wynajmowała im pokoje na jakimś poddaszu i płaciła mi za to, że z nią mieszkam i że czytam jej na głos książki albo że oglądam z nią bonanzę w telewizji.
Też mi bliskie było to, jak opisujesz, że łatwo cię ulepić, nie? Że łatwo dostosowujesz się do kogoś, do sytuacji, bardzo pragniesz akceptacji, zresztą jak każdy. I to, że postawiłaś się i wyprowadziłaś się od pani Ireny, no byłam w szoku. Mnie by zżerało chyba niesamowite poczucie winy i pewnie znając mnie, bym się wikłała w to bardzo długie miesiące.
No trochę zostałam też do tego zmuszona, bo jednak moi rodzice się tutaj włączyli i bardzo na to naciskali. I było też tak, że z tego poczucia winy, że ją zostawiam, znalazłam jej tą drugą studentkę na moje miejsce. No i też przychodziłam do niej cały czas i przeprowadzałam swoje koleżanki albo po prostu dawałam jakieś numery telefonów do osób, które chętnie by ją poznały, bo no jakoś chciałam dostarczyć jej rozrywki, znajomych i jakoś dbać o nią nadal, mimo że już z nią nie mieszkała.
Pierwsze pytanie, które sobie zadałam, no pewnie nie znasz odpowiedzi na to pytanie, bo tak jak mówisz, ten kontakt się urywał i potem zobaczyłaś nekrologii. A moja pierwsza myśl była, Boże, a co z kotami?
Ona już miała wszystko postanowione i to było ważniejsze od tego, co z domem. Więc co do kotów, to już były wybrane nowe opiekunki, jakieś tam panie Krysie, które je wezmą i które się nimi zajmą. I nie wiem, czy faktycznie to się wydarzyło, bo później chodziłam jeszcze, jakoś zakradałam się do tego domu i jakoś zaglądałam tam i sprawdzałam, czy coś tam się dzieje, czy po śmierci pani Ireny ktoś tam się wprowadził albo coś z tym domem zrobił. No, ale po prostu stoi tak, jak stał. I jeszcze bardziej zarasta. On miał jakoś chyba taką skomplikowaną sytuację, że miał być podzielony pomiędzy jakichś krewnych z Australii, jakichś krewnych z jeszcze innego miejsca. No ale na razie nic się tam chyba nie dzieje.
Dla mnie też ta historia o pani Irenie, oprócz tego, że jest wzruszająca i zaczęłam też o niej myśleć i o tym jej życiu i o tym, że spotkały się dwa pokolenia zupełnie inne i tak jak nawet piszesz tam, zaczęłaś używać jej słów, prawda, takich, których my rzeczywiście dzisiaj nie używamy i nagle myślę o tym, że jej nie ma. I całe te wszystkie historie, o których mówiła, o których opowiadała, które przeżyła, których doświadczyła, ich po prostu nie ma. Dzięki tobie są, bo je po prostu spisałaś. Chciałam cię zapytać, bo cię w sumie ostatnio nie zapytałam. Jak ty myślisz o życiu? Ty jesteś bardziej taką naturą, taką osobowością, która żyje tu i teraz, dzisiaj, zastanawia się nad sensem życia, bardziej właśnie wpada w takie depresje, że to wszystko trwa tylko chwilę.
No, nie zastanawiam się nad tym jakoś specjalnie. I myślę, że Irena też tak nie do końca zniknęła, bo na przykład zostały mi jakieś jej sukienki i myślę, że ja dalej jestem trochę nią, że mogę o niej opowiadać i jakoś kontynuuję tę jej historię i to, co to, co ona mi opowiadała. No i nie wiem, jaki jest mój stosunek do życia i śmierci. Chyba po prostu jakoś do niczego się za bardzo nie przywiązuję i nie traktuję niczego tak do końca poważnie. I w zeszłym roku miałam dwie takie sytuacje, że właściwie w tym samym miesiącu, to było w sierpniu, miałam takie dwa wypadki samochodowe i pamiętam, że taki moment, kiedy jechała prosto na nas, jak byliśmy w samochodzie, taka ciężarówka i uderzyła w nasze auto. I pamiętam, że wtedy pomyślałam, aha, czyli teraz umrę. Okej, więc tak będzie. No trudno.
Nieźle. Uchwyciłaś ten moment jeszcze, że zdążyłaś uchwycić tę myśl.
Tak, z taką ciekawością i z takim przyglądaniem się i zastanawianiem się, czy to będzie teraz, czy nie. Ale jakoś, nie wiem, trudno jest mi to traktować jakoś bardzo poważnie, bo po prostu nie mam na to wpływu i to nie ode mnie zależy.
Też mnie zaintrygowała, muszę cię dopytać, ta historia z już w kolejnym mieszkaniu i kłótni ze współlokatorką, bo mniej więcej reaguję dokładnie tak jak ty, jeśli chodzi o, jak ktoś na mnie krzyczy. Ja się zamykam w sobie. Doszło do kłótni między wami, jedna z was musiała się wyprowadzić. Ja chciałam zapytać, o co poszło, bo bardzo mnie to ciekawi.
W sumie to nie wiem. Ja chyba nigdy nie wiem do końca, o co się tak naprawdę pokłóciłam z kimś, albo co doprowadziło do tego wybuchu emocji i wielkiej awantury. I pamiętam same momenty kulminacji, ale jak ktoś zaczyna już na mnie krzyczeć, to wchodzę w stan takiego odrętwienia, że już właściwie nie wiem, co się wydarzyło. Więc nie wiem, o co się pokłóciłyśmy.
Bo z jednej strony jesteś osobą, tak jak piszesz, która jak sobie coś postanowi, to tak będzie, a tutaj w takich sytuacjach międzyludzkich odpuszczasz, tak?
Po prostu jakoś wybieram swój dobrostan też w tych postanowieniach i mogłabym postanowić, że tam zostanę, ale wiem, że to by mnie strasznie męczyło, bo musiałabym się z kimś cały czas kłócić i dochodziłoby do jakichś ciągłych tarć, a to było strasznie męczące. Więc chyba na pierwszym miejscu wybieram to, co jest dla mnie dobre, jakoś instynktownie. I po prostu postanawiam, że jeśli gdzieś jest ciężko, to podejmuję taką decyzję, że to zmieniam.
Mama miała takie pudełeczko, do którego nie wolno było zaglądać, bo tam była biżuteria, ale to były jakieś korale i tak dalej. Tak widzę tę twoją książkę, że tam jest bardzo dużo takich różnych drobnych rzeczy, które mnie zachwycają, bo oprócz historii, oprócz relacji międzyludzkich, widzę tam i oprócz zwierząt, które kocham, jest bardzo dużo czułości dla przedmiotu i zafascynowało mnie to, z jaką ty dokładnością i precyzją potrafisz przywołać rzeczy, jak miałaś 6 lat.
No ale też nie ma gwarancji, że dobrze to zapamiętałam. Po prostu wydaje mi się, że tak było i że te rzeczy tak wyglądały. Ale w mojej pamięci w sumie mogą być zupełnie inne niż ten stan faktyczny. Chociaż rzeczywiście zwracam też bardzo dużą uwagę na przedmioty i na jakieś rzeczy, które mam wokół siebie i jakoś łatwiej jest mi zapamiętywać przedmioty niż to, co dzieje się między ludźmi w relacjach, albo niż to, co ktoś powiedział. I o wiele łatwiej zapamiętuję, jakie miał ubranie, albo jaką pił herbatę, bo to jest dla mnie jakoś łatwiej przyswajalne. Jakoś mój mózg bierze głównie to.
A też mnie ciekawi, gdzie ty te swoje nagrody trzymasz?
Mam taki kredens znaleziony na śmietniku z jakiegoś mieszkania, które ktoś likwidował po kimś zmarłym. No i one stoją sobie te nagrody na tym kredensie obok figurek Maryjek z wosku, kotka chińskiego machającego na szczęście łapką, obok pingwina, który jest taką gumową figurką, obok świecącej tęczy i takiego pudełeczka z pudlem na fioletowym tle. No i tak sobie stoją. Jakoś też trochę mi przeszkadzają czasami i są strasznie ciężkie, więc od jednej mi się takiej statuetki odłupał cały taki rożek, bo kilka razy już mi spadła. No ale trudno, po prostu rzeczy się zużywają. Nawet jeśli są odlane z jakiegoś metalu albo transparentnego szkła.
I jak patrzysz sobie na nie, to co myślisz? Czy jest w tobie lęk na przykład? Czy dla ciebie jest to ważne, że ktoś napisze właśnie w dwutygodniku Dorota Kotas to wspaniała pisarka i Dorota myśli sobie super, jestem wspaniałą pisarką, a za chwilę ktoś napisze Dorota Kotas jest beznadziejną pisarką i ty o, Dorota Kotas jest beznadziejną pisarką. Jak to u ciebie jest? A na ile ty jakby patrząc nawet na te nagrody wiesz, kim jesteś?
Łatwiej jest mi przyjąć, że jestem beznadziejną pisarką i łatwiej jest mi w to uwierzyć, bo jakoś przyzwyczaiłam się do słuchania złych rzeczy na swój temat i no jakoś w taki naturalny sposób je wchłaniam, ale chyba też coraz mniej w ogóle o tym myślę i po prostu robię swoje, bo tych opinii, czy jestem złą pisarką, czy dobrą pisarką jest tak dużo, że każdy myśli trochę coś innego i chyba wystarcza mi po prostu to, że dla niektórych osób, dla jakiejś grupy kilku osób, a może większej, jestem dobrą pisarką i po prostu dla tych osób piszę. Inne nie muszą mnie czytać i tyle.
Zadawałaś sobie kiedyś takie pytanie, jak to jest, że mój ojciec nie przeczytał żadnej książki, jestem z takiej i takiej rodziny, a twoim naturalnym środowiskiem jest pisanie.
No ja po prostu zawsze lubiłam robić wszystko tak na przekór i robić coś innego niż wszyscy, albo robić komuś na złość. No i myślę, że to był też jakiś mój sposób ucieczki i jakiegoś budowania swojego własnego świata, w którym robi się po prostu inne rzeczy niż polowania, oglądanie telewizji i jedzenie mięsa i chodzenie do kościoła. I po prostu miałam potrzebę zbudowania sobie jakiegoś takiego swojego miejsca, w którym można robić coś, co rzeczywiście jest ciekawe dla mnie.
Wiesz, jak się ucieszyłam, jak na ostatniej stronie. Piszesz właśnie o swojej dziewczynie. Pewnie się ucieszyła bardzo z tego rozdziału.
No, ona była trochę zła i nie spodobało jej się, że o niej piszę, ale już jak go przeczytałam jej go na głos, to powiedziała, że może być.
Że może być.
Wtedy była w bitwie, tylko nie dało się nic innego powiedzieć.
I na ostatniej stronie, drodzy słuchacze, wiem, że Dorota Kotas w kuchni ma włączone RMF Classic.
To prawda.
Muzyka filmowa, czy bardziej klasyczna?
No ja nie wiem. Ja w ogóle nie zapamiętuję tego, co i o której jest godzinie, tylko po prostu jak jestem w kuchni i coś robię, no to włączam to radio i ono sobie gra. Ale jakoś też czasami tak trochę słucham, a trochę jest to taki, no taki dźwięk w tle. Tak nie do końca nawet słyszę te słowa, które tam padają, ale jakoś dobrze mi to robi.
Nadstaw ucho 26 kwietnia o 13, bo usłyszysz o Dorocie Kotas. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dzięki.